Niech będzie pochwalony Chrystus. Witam Was serdecznie. Najpierw przedstawię, mam na imię Sławomir. Mam prawie 50 lat. Jestem księdzem od lat 17. A tak powiedziałbym, no ogólnie rzecz biorąc, po jakimś takim nawróceniu, że no 31 mniej więcej lat. Może 32. Z zawodu jestem lekarzem. Teraz jestem już, jak mówiłem, parę lat księdzem. I teraz ostatnio przyjechałem do Polski we wrześniu, żeby budować nową parafię. Parafię świętego Jana Pawła II. Bo ksiądz kardynał Nycz miał taką koncepcję, żeby zrobić taką parafię, która będzie taką parafią trochę bardziej otwartą na nową ewangelizację. Postanowił ją zrobić w środku Warszawy, na Bemowie, no i postanowił tam ściągnąć jakiegoś właśnie misjonarza. Ja byłem przez ostatnie 12 lat misjonarzem na Bliskim Wschodzie, w diecezji, w Patriarchacie Jerozolimskim. To znaczy w kilku krajach, bo u nas to wy jesteście przyzwyczajeni, tak jak ja byłem, do tego, że diecezje to obejmują na przykład pół miasta, tak jak w Warszawie, nie? Że jest Warszawa, w Warszawie są dwie diecezje. A więc na Bliskim Wschodzie jest tak, że diecezja obejmuje Izrael, Palestynę, Jordanię i Cypr. Jako, że tam wszystkich chrześcijan jest około 4%, no teraz w Jordanii się trochę zwiększyło, bo jest sporo uchodźców, Chaldejczyków czy Syryjczyków w ramach tej wojny, która tam się teraz toczy. No, więc taka jest moja historia. Ja się nawróciłem, jakby wróciłem do kościoła, powiedziałbym również, poprzez wspólnoty neokatechumenalne. Nie patrzcie tak na mnie. Między innymi już jako ksiądz byłem moderatorem Ruchu Światło Życie na Ursynowie. Wtedy to była duża wspólnota, chyba największa w Warszawie. Byłem wtedy również, to było prawda kilkanaście lat temu, jeszcze no, moderatorem diakonii ewangelizacji Ruchu Światło Życie. Taka powstała w ramach tam kiedyś. Mieliśmy jedynkę, chyba nawet nie wiem, czy nie tutaj gdzieś w tych okolicach. No właśnie. To jest Magda? No to właśnie jest jedna z osób, które były wtedy w tej diakonii ewangelizacji. Nie, ten, nie ta krzycząca, ta obok. No właśnie. Oczywiście później na Bliskim Wschodzie jest zupełnie inaczej z ewangelizacją, bo tam jest trudno. Raz tylko mi się zdarzyło przepowiadać Ewangelię na ulicach, bo generalnie rzecz biorąc to jest dość mocno zabronione. Ale raz mieliśmy taką sytuację, że po prostu wybieraliśmy czarnych. Wiedzieliśmy, że nie są ani Arabami, ani Żydami, więc można im spokojnie przepowiadać Jezusa Chrystusa i nie pójdziesz za to do więzienia. No więc tak, oczywiście no, historie z Ziemi Świętej są bardzo różne, prawda, z innych tamtych krajów też. No ale nie o to chodzi, żeby teraz to wszystko opowiadać. Zostałem poproszony o zrobienie bardzo konkretnej roboty, mianowicie, żeby powiedzieć coś na temat ewangelizacji. Ja się na tym nie znam, nie jestem specjalistą, ewangelizuję Duch Święty ogólnie rzecz biorąc. No my tak, prawda, jesteśmy posłani, żeby trochę tam posprzątać, jakieś coś tam zrobić, żeby ten Duch Święty mógł zadziałać. No i myślałem w związku z tym, że no na początku byłoby rzeczą cenną po prostu przypomnieć sobie, jak Pan Jezus posyła, i w związku z tym, żebyśmy sobie przeczytali Ewangelię. Powstanie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Chodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to jak, ani co macie mówić. Owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników. Nie bójcie się więc ich. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. To mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle. A co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego z was więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. To was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. To przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. To poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem. Zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swej nagrody. Oto słowo Pańskie. No dobrze, i w ten sposób już 10 minut konferencji załatwiłem. Moi drodzy, słowo bardzo poważne, ale też chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ono jest prawdziwe, ono się spełnia. To słowo, które Jezus mówi do swoich uczniów, tych, których posyła, to jest słowo posłania nie do tych, którzy pójdą jako apostołowie do innych narodów. To jest słowo, które Jezus mówi do ludzi, których posyła do wierzących Żydów. Tak jak was posyła w tym systemie Oikos, dobrze mówię, do ludzi, którzy są ochrzczeni, którzy mieszkają, są gdzieś tam w okolicy, w pracy i gdzieś w takich miejscach. Bo Jezus pierwsze to posłanie, które zrobił i potem kolejne, to posłał po prostu swoich uczniów do ludzi, którzy wierzyli w Boga. Do ludzi, którzy byli pobożni, którzy zachowywali szabas, zachowywali kaszrut, modlili się, mieli dobrego ducha ogólnie rzecz biorąc. Czekali na Mesjasza. To Jezus do nich posyła swoich uczniów. Po co? Jeżeli oni już wszystko wiedzieli i było wszystko okej. Okay. A uczniowie jeszcze nie wiedzieli nic o zmartwychwstaniu. Oni jeszcze nawet nie byli dobrze przekonani o tym, że Jezus jest Mesjaszem. Mówię to wszystko, bo zobaczcie, że wcale nie potrzeba nie wiadomo czego, żeby być posłanym. Nie potrzeba jechać do Palestyny, czy nie potrzeba jechać do Indonezji. I bynajmniej nie potrzeba dużo wiedzieć. Są trzy rzeczy, które są ważne, żeby być posłanym, żeby ewangelizować. Jedna to jest mieć świadectwo swojego życia. Druga to być posłanym przez Kościół. A trzecia to jest po prostu tracić życie, nie lękać się, ryzykować ze względu na Jezusa Chrystusa. I to są te trzy warunki do tego, żeby ewangelizować. No i teraz tak. Pierwsza rzecz. No właśnie. Trzeba coś głosić. Ale co głosić? Zawsze jest tak, że środek przekazu już jest przekazem. A więc jeżeli ktoś z was tutaj jest chociaż trochę chrześcijaninem, to on już sam w sobie jest środkiem przekazu. Już jest tym, którego Bóg postawił w jakieś miejsce, jak lampę, której nie schowa pod łóżko, tylko postawi tak, żeby ją wszyscy widzieli. Żeby był taki spektakl, nie? Żeby koledzy w pracy patrzyli na tam takiego Marka albo taką Martę i żeby w pracy mówili sobie, no ciekawe, tak, ten Marek, no on tam jest w takiej wspólnocie, jakaś tam, jakaś woda czy wódka, już nie pamiętam, ale on jest chrześcijaninem, takim tym, no coś tam tak mówi tak ciągle. Ciekawe, bo teraz szef tutaj postanowił zmieniać trochę stanowiska, on będzie miał więcej roboty, a niesprawiedliwe, zobaczymy co on zrobi. Nie? I to jest spektakl, dlatego że patrzą na was i na to, co robicie właśnie w tym kontekście. wszyscy głęboko zainteresowani, co ten chrześcijanin zrobi, jak będzie reagował na to, jak się go upokorzy, jak będzie reagował na niesprawiedliwość, jak zareaguje na jakieś słowa nienawiści kogoś. Ale przy tym wszyscy z głębi serca gdzieś tam intuicyjnie kibicują tym chrześcijanom. Chrześcijanie są w tym świecie jak dusza dla ciała. Są ciało nienawidzi duszy i chciałoby, żeby ona nie przeciwstawiała się jemu pożądaniom. Ale bez duszy żyć nie może. Tym są w świecie chrześcijanie. O czym my mamy świadczyć? Ja myślę, że są takie momenty, kiedy przychodzi do rozmowy jakiejś osobistej. I teraz oczywiście drugiego człowieka najbardziej interesuje konkretne życie. No bo to, że Bóg nas kocha, no to już wielu ludzi słyszało. To już mówią i Żydzi, to już mówią i Świadkowie Jehowy i tak dalej. To już się oklepuje powoli. Natomiast co jest tym, co my możemy rzeczywiście pokazać innym w kontekście tego, że nas, grzeszników, Bóg kocha, a więc ich, grzeszników, również kocha. To są fakty naszego życia. To, że Bóg wyciągnął mnie z takiej mojej sytuacji pewnej, którą miałem, gdzie jakiejś tam perspektywy nie widziałem w życiu, wciągnął mnie do takiej wspólnoty, tutaj taki był ksiądz, taki z brodą i były takie grupy i tak dalej. I to mi zmieniło pewną perspektywę. Zacząłem inaczej patrzeć na życie. A potem to mi dało pewne zmiany, bardzo konkretne, bo zacząłem słuchać Słowa Bożego i to Słowo Boże zaczęło mnie przemieniać. I pojednałem się z moim ojcem, którego nie mogłem nijak zaakceptować, bo zawsze była kwestia tego, że jak się rozejdą, to ja pójdę z matką, a moja siostra pójdzie z ojcem. I w domu była koalicja taka jakby, ja zawsze tego mojego ojca przez ostatnich 10 lat już nie mogłem strawić. A Bóg przemienił moje nastawienie do ojca i pozwolił mi go prosić o przebaczenie i pozwolił mi się z nim pojednać. I odkryłem tego mojego ojca jako kogoś kompletnie innego niż całe życie myślałem, że jest. I to Bóg to zrobił, bo ja sam bym tego nie zrobił, bo nawet by mi to do głowy nie przyszło. I tak samo było z innymi osobami, z którymi miałem relacje. I widziałem, jak Duch Święty istnieje. Widziałem, jakie cuda czyni. Widziałem Ducha Świętego, który wskrzesza umarłych. Który zmienia sytuację ludzi, który dziewczynę, która była na ojomie właśnie konająca, uzdrowił na tyle, że nieoczekiwanie w nocy się obudziła, wyciągnęła serurkę intubacyjną, nastraszyła strasznie lekarza dyżurnego i tak dalej. To znaczy, to są fakty, konkrety życia, prawda? Świadectwo to jest to, czym my się dzielimy, co mamy. To, czegośmy się o Bogu dowiedzieli w naszym życiu, nauczyli i wiemy, prawda? Bo na przykład jak mi ktoś na przykład mówi, że a wiesz, bo ja to mam tutaj problem, bo tutaj mam, kurczę, no taką sytuację w pracy, no nie mogę przychodzić, wiesz, bo choroba, no jeszcze mnie wyrzucą i co? No, a ja mam w moim życiu doświadczenie takie, że powiedzmy sobie, jak byłem na ostatnim roku medycyny, jeszcze przed ostatnim rokiem medycyny jak byłem, pierwszy mój był wyjazd na misję do jeszcze Związku Radzieckiego. Jeszcze wtedy było KGB. Było trudno, różne były rzeczy, ale to był dla mnie taki czas, prawda, miodowy miesiąc z Duchem Świętym, nie? No i dobra, przyjechałem do Polski, kiedy już mi się rok szkolny dawno zaczął. I wyglądało na to, że stracę rok. No ale się trochę modliłem, poszedłem do pani dziekan i pani dziekan popatrzyła na mnie jak na idiotę. No, nie ma takiej opcji, że gość, który przyjeżdża gdzieś tam w listopadzie, nagle chce sobie tutaj indywidualny tok studiów wziąć, nie wiadomo co. No a potem, jak zaczęliśmy rozmawiać, ni stąd, ni zowąd, wyszło na to, że jak się pani dziekan dowiedziała, gdzie ja byłem, była tak zadowolona, nie mam pojęcia skąd do tej pory. Nie wiem, że dałam indywidualny tok studiów. Mogłem jeszcze kończyć studia i jeszcze przed końcem roku jeszcze raz pojechałem do tego Związku Radzieckiego. Potem wróciłem, no i zadrżałem. Dlatego, że wszyscy moi koledzy z grupy studenckiej już załatwili sobie robotę. W Warszawie nie było wtedy roboty dla lekarzy. Jeden tylko kolega się załapał na ginekologa w Warszawie. Cała reszta gdzieś po całej Polsce. Ja ginekologiem nie chciałem zostać. Wolę dziewczynom patrzeć w twarze. Więc absolutnie no, mówię, kurczę, co tu robić? No, miałem takie natchnienie, zacząłem się modlić. Bóg mi powiedział, no bo ja chciałem pracować na kardiologii. Idź do czterech najlepszych klinik kardiologii w Warszawie i pytaj o pracę. No to poszedłem. No i wszędzie mi powiedzieli, że pracy nie ma. No dobra, tak sobie myślę, kurczę, chyba coś tam jakieś miałem kiepskie te natchnienie, nie wiem. No tak się zdarza, no to może tutaj ten, no właściwie to nikt mi nie powiedział, no może też coś. Pan Bóg, ja sobie tak coś wymyśliłem, nie wiem. No dobra. Minął tydzień czy drugi, gdzieś tam byłem w jakimś szpitalu i spotkałem jakiegoś lekarza właśnie z jednej z tych klinik, tam gdzie byłem. Ten mnie zobaczył i mówi, a dlaczego do nas nie przychodzisz do roboty? Ja mówię, no byłem, pytałem się, przecież nie było. A mówi, teraz już jest, przychodź. No to poszedłem. I no, klinika była bardzo taka naukowa, trzeba było dużo czytać, dużo studiować, dużo też tam różne odczyty były i tak dalej. Strasznie dużo było roboty. To był jeden rok z mojego życia, kiedy nie ewangelizowałem. Więc po prostu już po tym czasie mówię, kurczę, już nie daję rady. Co by tu zrobić? No, to się wziąłem za modlitwę i za pytanie Pana Boga, co by tu można zrobić, żeby ewangelizować. Nie chciałem medycyny zostawiać jeszcze. Na tamten czas mi się bardzo podobała medycyna. No i, już podjąłem decyzję, że na pewno trzeba tą pracę zmienić. I wtedy Bóg podesłał taką lekarkę, która akurat poprosiła mnie o konsultację tam jakiegoś pacjenta. No i jakoś tam się zgadało, że ona ma koncepcję, żeby otworzyć taki oddział samodzielny i tak dalej. No ale to na to wiadomo, że pieniędzy nie ma, że to tamto, jest sytuacja trudna. No wprawdzie to by było coś nowego. I, no i tak patrzyła na mnie oczekująco, co ja na to. A ja potem widziałem, że to jest też po prostu znak od Boga. I potem mówię do niej, dobra, to ja w to wchodzę i zaczęliśmy. No i słuchajcie, otworzyliśmy ten oddział na Grochowskiej 339. Kto jest z Pragi, to wie. I napisaliśmy projekt. Projekt wygrał konkurs w Ministerstwie Zdrowia. Dostaliśmy kasę na sprzęt, na urządzenie oddziału. Na tyle, żeśmy jeszcze, bo to oddział żeśmy otworzyli przy przychodni takiej. I tak było rzeczywiście, że oddział był samodzielny. Ponieważ to się zrobił sukces z tego, to tą moją koleżankę zabrali, zaproponowali jej prowadzenie takiego dużego centrum. No to ona nam poszła. A ja po półtora roku pracy lekarskiej zostałem szefem oddziału. Nawet nie mogłem się nazywać ordynatorem, bo żeby być ordynatorem, to trzeba mieć 7 lat pracy. No więc i tak to było. Więc ja się tego nauczyłem, że to Bóg jest panem pracy w takich konkretnych wydarzeniach. Co mi później pomogło, dlatego że są różne sytuacje, w których się jest. No i na przykład miałem na przykład raz na parafii sporo uchodźców z Sudanu, którzy, no los uchodźcy jest zawsze bardzo dziadowski. Jeszcze gorszy niż emigranta. Dlatego, że w gruncie rzeczy on nie ma żadnych praw w kraju, gdzie przybywa, no chyba, że trafi do Europy. W Europie jest inaczej. Ale na Bliskim Wschodzie nie. Tam jak człowiek nie ma pracy,
no to nie ma co liczyć na nic. To znaczy nie ma ani mieszkania, nie ma czym zapłacić za mieszkanie, nie ma opieki zdrowotnej, nie ma i tak dalej. No różne rzeczy. Po prostu nic nie ma. No więc dla tych uchodźców praca, jaką mogli znaleźć, to było ich jedyne źródło utrzymania, jedyne zabezpieczenie dla rodziny, a każdy z nich miał tam jakieś małe dzieci, no bo to tam na w ogóle Afryka, Bliski Wschód, to się ma dzieci, bo to jest jedyne zabezpieczenie życiowe, jakie masz. Dlatego muzułmanie mają tyle dzieci. Nie dlatego, że tak lubią. No i byli ci ludzie. Przychodzili akurat też do mnie, do parafii. Niektórzy się znaleźli we wspólnotach, które tam otworzyłem. No i teraz była sytuacja, że oni na przykład nie mogą przychodzić na mszę świętą, dlatego że ich pracodawcy no, traktowali, wiadomo, sprawy jak. Mówili, ty masz pracować w tym dniu i tutaj niedziela, nie niedziela, masz pracować. Bo akurat tutaj jest taki koniec. No i ja wtedy pamiętam, że im powiedziałem odwagi. Słuchajcie, Bóg jest Panem pracy. I odważnie zaufajcie Bogu, idźcie do waszych pracodawców, powiedzcie, że wy chcecie mieć wolną tamtą, ten konkretny dzień w tygodniu, chcecie mieć wolny, bo chcecie iść do kościoła i zobaczycie, że Bóg wam pomoże. No i słuchajcie, ci ludzie uwierzyli. I naprawdę, nikogo nie wyrzucono z pracy, ani jednej osoby. W połowie mniej więcej przypadków wydarzyło się coś takiego, że ten pracodawca, żaden chrześcijanin, jakiś Żyd albo jakiś muzułmanin, mówił, dobrze, nie ma problemu. Jeden powiedział, dobrze, nie ma problemu. A może co, chcesz jeszcze jakiś inny dzień sobie zaklepać, to ci też dam. Innemu powiedział, a ty jesteś dobrym pracownikiem, słuchaj, spokojnie. Weź sobie ten dzień wolny i niech ci nikt nie mówi, że masz wziąć co innego. Takie były wydarzenia. Więc ci ludzie, kiedy byli w stanie jakby zaryzykować, doświadczyli tego, że Bóg jest Panem pracy. Tego się nauczyli ode mnie i od życia. I oni to już wiedzą. I teraz, gdzie oni tam już dalej nie pójdą, będą mieli to doświadczenie bardzo konkretne. Prawda? A więc to jest to, co mamy. To, czym się dzielimy, to jest to, czego żeśmy doświadczyli w życiu, co wiemy i czym się dzielimy. Doświadczyliśmy tego, że Bóg nas kocha, chociaż na to nie zasługiwaliśmy, chociaż jesteśmy grzesznikami, chociaż wiele razy żeśmy się go wypierali, upadaliśmy w te same grzechy i tak dalej, różne rzeczy żeśmy robili. A on nas wszystko jedno kocha, bo jest dobry, inaczej nie potrafi. I nie potrafi nas potępiać, nawet ba, nie potrafi nawet źle o nas myśleć. Bo jest taki, jest miłością i koniec. I ma po prostu taką naturę. I nie potrafi jej zmienić. To każdy z nas tego jakoś doświadczył, mniej czy bardziej, i o tym jesteśmy w stanie mówić. Jesteśmy w stanie mówić o tym, że doświadczyliśmy w życiu jakiegoś zwycięstwa nad śmiercią, nie? A to jest to, co ludzi najbardziej interesuje. No bo właściwie problem każdego człowieka to jest tylko jeden. Że zobacz, no każdy chce być szczęśliwy. Na kursie Alfa się mówi o tym na pierwszej tej konferencji, na początku edycji, nie? Mówi się, że tam no, mówi się o szczęściu, nie? W każdym razie każdy człowiek szuka tego szczęścia i on wie, bo ma to doświadczenie, że jest szczęśliwy wtedy, kiedy czuje się kochany i kiedy kocha, kiedy może być darem dla innych, kiedy może być błogosławieństwem dla innych. Tego chce. Każdy tego w duszy swojej pragnie głęboko. Ale nie potrafi. Jak mówi święty Paweł, kiedy chcę robić dobro, narzuca mi się zło. I w końcu nie robię tego dobra, którego chcę, tylko to zło, które mieszka w moim ciele. Mówi, nieszczęsny ja człowiek, kto mnie wyzwoli z tego ciała śmierci, mówi, Bogu niech będą dzięki za Jezusa Chrystusa. Więc problem każdego człowieka jest ten, że właśnie chce być szczęśliwy, chce kochać, chce być darem dla innych, ale nie wychodzi. Stara się, stara, a wychodzi jak zwykle. Dlaczego? No bo w życiu każdego człowieka jest taka bardzo prosta wizja tego, że żyjemy ileś tam lat, potem gdzieś tam umieramy. Pismo Święte mówi, że miarą lat naszych jest 80, jak jesteśmy mocni. 70 normalnie. Dzisiaj to się zmienia, już w Polsce jest ponad 3,5 tysiąca osób powyżej 100 lat. Proszę bardzo, ja też nie wiedziałem. A więc miarą naszego życia jest jakiś tam wszystko jedno określony wiek. I teraz mamy te ileś tam lat na wykorzystanie, żeby być szczęśliwym w tym życiu. Chcemy być szczęśliwi i w związku z tym człowiek, każdy z nas jakby planuje sobie pewne rzeczy właśnie tak, żeby mu się to życie udało. Ale życie jest całkiem inne. Ponieważ różne wydarzenia życiowe, a zwłaszcza inni ludzie, rozwalają ten mój piękny plan, który mam, żeby być szczęśliwym. I ten plan w efekcie powoduje, że się nie spełnia. A więc człowiek, im jest starszy, tym gorzej. Bo coraz ten czas się ścieśnia i ścieśnia i ścieśnia, a ja szczęśliwy nie jestem. I w związku z tym człowiek zaczyna walczyć o to swoje szczęście. Walczyć według swojego planu, według swojego programu, bo inaczej nie umie. To jest to, co nazywamy grzechem pierworodnym. Więc całe życie, jakby człowiek znajduje się w takim cieniu śmierci, w tym lęku o przyszłość. I zobaczcie, że większość decyzji życiowych, ludzkich, nie wynika z tego właśnie, żebyśmy chcieli być dobrzy dla innych, chcieli być darem dla innych, chcieli być dla nich błogosławieństwem, ale wynika z lęku o to, co inni powiedzą, o to, no, że nie wystarczy pieniędzy, z tego, że no, ja mam takie piękne małżeństwo, prawda? To mój telefon. Z tego, co inni powiedzą, nie? Na przykład właśnie tutaj jest trochę małżeństw, które mają po trójkę dzieci albo dwójkę i tak dalej. I mama im mówi, no jak to? To wy nie wiecie, jak się zabezpieczyć? No i teraz, no co? To co, kochanie, decydujemy się? No ale co rodzice powiedzą? No przecież wtedy to dopiero będzie no, awantura kolejna i będzie trwała kolejne pół roku. Już przy poprzednim dziecku to się działo. I tak dalej. I sporo naszych życiowych decyzji, a im jesteśmy starsi, tym więcej, to są decyzje z lęku, z obawy o tą przyszłość, która nam została, o to, co jest przed nami. Ponieważ przed nami gdzieś tam w perspektywie jest ta czarna dziura, śmierć. I nasze życie upływa w lęku o tą przyszłość, która się nie uda. I to jest najgorszy lęk, jaki człowiek ma, bo człowiek się nie boi śmierci. Ja byłem kilka razy w sytuacji zagrożenia życia takiego mocnego, bezpośredniego. Znaczy albo miała mnie trafić rakieta, albo do mnie strzelali, albo miałem wypadek i tak dalej. Człowiek się nie boi śmierci w takim momencie. Natomiast człowiek się boi jakby utraty właśnie tego, kim jest, utraty swojego życiowego, swojej życiowej perspektywy, swojego szczęścia, tego, że życie będzie przegrane. Tego się najbardziej boi. Tym nas diabeł zawsze najbardziej straszy. I to jest cały problem człowieka, z powodu którego człowiek nie czyni tego, co by chciał, ale to, co mu się narzuca. Z powodu jego grzechu, który nad nim panuje. O tym mówi święty Paweł, list do Rzymian, tam 8 rozdział, to doskonale wszystko znacie. Jesteście liderami tutaj wody życia, więc lepiej ode mnie wiecie. Jezus Chrystus w związku z tym nie przyszedł, żeby utworzyć nową religię, żeby dać nowy kodeks moralny, żeby coś tam zrobić, tylko On przyszedł właśnie po to, żeby wejść w ten najgłębszy problem człowieka, w śmierć i tą śmierć rozwalić od środka, zwyciężając śmierć, zmartwychwstając. I Chrystus zmartwychwstały przychodzi teraz do nas, biedaczków, którzy sobie nie mogą poradzić samymi sobą, bo ciągle doświadczają tej swojej niemocy, przychodzi i przynosi nam na tacy zmartwychwstanie, życie i mówi: masz, ja zwyciężyłem śmierć dla ciebie. Chcesz? Bierz, uwierz mi. Proszę bardzo, a będziesz miał życie. I ten, kto mu wierzy, doświadcza, że to się staje, że się spełnia. I to jest cały sens właściwie chrześcijaństwa. Nie to, że chodzimy do kościoła, że zachowujemy przykazania, że to czy tamto, że należymy do wspólnoty. To jest cały sens chrześcijaństwa, że dostajemy życie i mało, że dostajemy życie, to jeszcze dostajemy Ducha Świętego do tego, żeby właśnie żyć tak jak Jezus Chrystus. I to jest dobra nowina, bo to jest ta właśnie nowina, która no, jest fantastyczna dla ludzi, którzy żyją po prostu w bezsensie, do których należy sporo waszych kolegów, koleżanek i tak dalej. I rodzina. I to jest to, co my mówimy. To jest to, z czym idziemy do ludzi. I to mamy. Druga rzecz, która jest ważna, żeby ewangelizować, to jest być posłanym. To jest, nie ma tutaj o czym specjalnie mówić, dlatego że wszyscy jesteśmy posłani na moc naszego chrztu. Oczywiście ten chrzest jakby musi w nas żyć. Problem często polega na tym, że chrzest jest, bo jest bardzo dużo ludzi ochrzczonych, prawda? I dużo jest ludzi ochrzczonych, którzy w więzieniach siedzą z wyrokami za morderstwa i za gwałty i oni wszyscy są ochrzczeni. Są chrześcijanami, tak mówią. Ale chrzest, który oni otrzymali, może on nigdy nie miał okazji wzrosnąć. On w nich jest jak rzucone ziarno w ziemię, tylko że tam nigdy nie było tej wody żywej. Nie było tych warunków stworzonych, żeby ten chrzest zaczął wzrastać jak to ziarno gorczycy i żeby rozrósł się, żeby ptaki niebieskie mogły mieszkać w jego cieniu, żeby rzeczywiście w nas rosły te ogrody. I dlatego jest wielu ludzi, którzy no, nie zdają sobie nawet sprawy z tego posłania, a bardzo często no, jakby to im się wydaje niemożliwe. No ale my wszyscy już wiemy, że jesteśmy ochrzczeni i już wiemy, że nasz chrzest ma moc rzeczywiście w nas, dlatego że Duch Święty na mocy chrztu został nam dany. Jesteśmy opieczętowani nim. On się czuje naszym bardzo szczególnym domownikiem, właścicielem. Czuje się z nami związany. I trzecia rzecz, która jest konieczna też do tego, żeby ewangelizować, no to jest właśnie tracić trochę życie. Oddawać siebie. Ryzykować ze względu na Jezusa Chrystusa. No i tutaj jest często największy problem, jeżeli chodzi właśnie o ewangelizację. Dlatego, że bardzo wielu jest ludzi, którzy są w rozmaitych wspólnotach, bardzo dobrze się czują na modlitwie, bardzo lubią wspólnotę i tak dalej. No ale kiedy przychodzi do tego, żeby komuś mówić o Jezusie Chrystusie, no to się boją tracić twarz. Lękają się tego, co inni powiedzą, że zostaną taką białą wroną, którą będą wszyscy dziobali i tak dalej. No właśnie, i tutaj jest to, co Jezus mówi, bo Jezus bardzo konkretnie do tego się odnosi. Jezus mówi: oto ja was posyłam jak owce między wilki. To znaczy, nie musicie wcale być chrześcijanami pierwszej półki, klasy Q i nie wiadomo jak silnymi w duchu, w wierze i tak dalej, żeby ewangelizować. Wystarczy, że będziecie tak słabiutcy jak owce między wilkami. A wtedy będzie w was działać moc Chrystusa. I przy tym Jezus dalej kontynuuje i wyjaśnia. Mówi: bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Co to znaczy?
No, chyba ze 4 czy 5 lat temu takie małżeństwo moich katechumenów jechało na misję do Tajlandii z trójką dzieci, teraz mam więcej. No, jakoś tam chciałem im pomóc, no bo tak sobie czułem się jakoś tam, ten za nich odpowiedzialny. No i pomyślałem sobie, że trzeba zaszczepić ich, no bo jadą, kurczę, do Azji gdzieś tam głębokiej. Tam na pewno są choroby, jakieś takie dziwne różne rzeczy. No i mówię, słuchajcie, ale wy to tam na malarię, na te rzeczy tam się zaszczepialiście. No mówią nie. No to mówię, chodźcie, siądziemy na internet, zobaczymy co tam jest i wam powiem, jak coś z tym robi. No ale okazało się, że tam nie ma jakichś takich chorób specjalnych, natomiast jest masa jadowitych żmij. Słuchajcie, ale tam jest wszystko. Oprócz mamp afrykańskich, tam jest wszystko. Grzechotniki, mokasyny, wszystkiego rodzaju kobry, wszystkiego rodzaju jadowite żmije, jakie możecie znaleźć, są w Tajlandii. No, jak żeśmy to zobaczyli na tym internecie, ja się, kurczę, tak szczena mi opadła. No, mówię, ale ich się, kurczę, teraz wkopałem niechcący. No, co tu robić? No. Ale mówię, to chodźcie, zobaczymy, co tam ci Tajowie piszą o tych żmijach. No i weszliśmy tam na stronę tamtego ministerstwa i tak dalej. No więc Tajowie piszą tak, żeby absolutnie nie zabijać tych biednych żmij. Tam nawet takie instrukcje podają, że naprawdę, żeby wziąć taki kij od szczotki, takie aluminiowe, co są, tam przez tą dziurę tam przełożyć taką pętlę. I jak się taka żmija gdzieś tam znajdzie w okolicy, to żeby ją złapać, wsadzić do lutowego worka, gdzieś tam w niej się pójdzie. No a natomiast kiedy się idzie w rejonach, gdzie są te żmije, czy jest wszędzie poza miastami, co trzeba robić? Trzeba tupać. Bo, no właśnie, ja tego później jeszcze raz to zweryfikowałem. Rzeczywiście węże, tudzież żmije, one są wszystkie głuche. Nie mają po prostu, nie słyszą nic. Natomiast mają receptory, te takie geotermiczne, jak się to się tam nazywa, geotermiczne czy coś takiego, którymi czują drgania. I teraz jak taka żmija sobie gdzieś tam jest i ona słyszy, że idzie coś dużego, 90% wszystkich żmij ucieknie. Nie ucieknie kilka procent i te wszystkie kilka procent to są mamy, które strzegą swojego gniazda. Oczywiście mamy żmije zawsze robią gniazda w takim miejscu, które jest niedostępne. Tam są jakieś cegły, jakieś śmurki porozwalane, jakieś takie inne rzeczy. Wniosek z tego, że jak idziesz sobie, że żeby cię żmija nie ugryzła, to musisz unikać takich miejsc, gdzie żmije robią swoje gniazda. A jak idziesz przez otwarty teren, to wystarczy, że tupiesz i wszystko ucieknie. Faktycznie później, jak mieszkałem w Hajfie, miałem takie mieszkanie bardzo piękne, bo u stóp góry Karmel. Więc naprzeciwko był las, ten obrastający Karmel, który był bardzo piękny. No, czasem tam jakaś mangusta z rodzinką się przewinęła, ale tak poza tym tam specjalnych, no i czasem tam jakaś hiena jeszcze się trafiła, ale tak poza tym to jakichś tam specjalnych zwierząt nie było. Miałem wejście właśnie od strony tego, od strony tej góry. Po drugiej stronie była ulica, było miasto, a ja tutaj miałem las. No i bardzo się z tego zawsze cieszyłem. Raz przyplątała się taka kotka w ciąży. No i ja zwykle koty wyganiam, bo kotów niespecjalnie lubię. No ale ta, no już taka w ciąży bidna, mówię, kurczę, blady, no co ja ją będę wyganiał. No dałem jej tam mleka, ona sobie w takich korzeniach palmy tam znalazła taką dziurę. Tam urodziła te kociaki. No i słuchajcie, te kociaki zaczęły dorastać. I wtedy mama zaczęła je uczyć polować. Koty uczą swoje dzieci polować w ten sposób, że im, że coś złapią, tak ogłuszą i potem przynoszą kociakom, żeby dokończyły robotę. No więc i nagle, słuchajcie, las ożył. Po prostu. Okazało się, bo koty widzą to, czego my nie widzimy. Więc nagle się okazało, że ten las jest pełen
wężów rozmaitych, kameleonów, różnych takich zwierzątek, co ja ich w życiu nie widziałem. To wszystko kotka po prostu znosiła i ja widziałem, że to tutaj właśnie mieszka koło mnie. Słuchajcie, węże takie są, że one po prostu uciekają od konfliktów. Nie bójmy się tego słowa. Po prostu węże to są takie zwierzęta, że one nie wchodzą w konflikt. No ale nie wejść w konflikt, bo Pan Jezus mówi, bądźcie roztropni jak węże. Nie wejść w konflikt, to czasem wymaga rzeczywiście jakiegoś po prostu zaciśnięcia zębów albo rzeczywiście wiary, albo rzeczywiście tego, że się zostawia ten temat. A w Polsce mamy całą ogromną masę katolików, którzy walczą o naszą jedyną słuszną katolicką sprawę. Mam nadzieję, że tutaj z was nie wszyscy do tej grupy należą. Proszę? Więc słuchajcie, właśnie to często jak się rozmawia z człowiekiem, który jakoś tam używa argumentów demagogicznych i tak dalej, to powoduje, że często właśnie mówimy sobie, no nie, ja jestem przecież tym rycerzem Chrystusa, naprzód do boju, młodzi rycerze, nie? I zaczynamy od razu przekonywać tego człowieka i próbując jakoś na argumenty z nim wchodzić, to absolutnie nie ma sensu. To, co przekonuje, to jest kerygmat. Dobra nowina i wasze świadectwo. Te wszystkie rzeczy można spokojnie wyrzucić do kosza. Argumenty, nie argumenty. Oczywiście ateiści są bardzo demagogiczni. Teraz ostatnio, bo ja chodzę po domach też tam u mnie w parafii, i wiele razy przyjmują mnie też ludzie, którzy są niewierzący albo są ateistami. Właśnie z jedną teraz ateistką miałem fajną rozmowę. Zapukałem, zobaczyła księdza, mówi, a ja jestem ateistka. Ja mówię, no to co? No dobra, tak pomyślała, a potem mówię, to proszę wejść. Czy niech pan wejdzie, no coś takiego. No dobra, no to wszedłem, później żeśmy pół godziny rozmawiali o różnych rzeczach, umówiliśmy się na następną rozmowę i dała mi taką książkę Bóg urojony. Kultowa książka ateistów. No to słuchajcie, zacząłem czytać tą książkę, ale jak na razie są tylko argumenty demagogiczne. Dotyczące tego właśnie, że w wojnach religijnych zginęło najwięcej ludzi na świecie i tak dalej, co jest oczywiście absolutną bzdurą, dlatego że najwięcej ludzi zginęło w wyniku ateizmu jako ideologii. Zarówno w Związku Radzieckim, jak i w Kambodży, gdzie 1/3 społeczeństwa w 5 lat wyrżnięto, czy w Chinach, czy gdziekolwiek indziej. Także oczywiście ateizm wymordował znacznie więcej ludzi niż wszystkie religie razem wzięte. Razem z Tamerlanem licząc, razem tam z kalifatem tym obecnym, razem z Turkami, którzy wymordowali milion Ormian. Wszystko jedno. No, potem, no i tak jak się czyta, no nie ma tam mięsa w tych książkach. Są argumenty demagogiczne, bardzo piękna retoryka i takie dotykanie uczuć ludzkich, ale nic więcej. I my chrześcijanie, jak natykamy się na coś takiego, no i od razu chcemy dyskutować, no aż nas prze do tego boją, żeby tego Jezusa bronić. No bo przecież my musimy go bronić. Ale oczywiście to efektu żadnego nie daje. I dlatego Pan Jezus mówi, bądźcie roztropni jak węże, a nie skazitelni jak gołębie. Naiwni jak gołębie. To znaczy wracajcie zawsze wtedy, kiedy jest okazja. Kiedy z gołębiami jest tak, że jak przegonisz gołębia, ale on wie, że coś tutaj jeszcze może być, to on wróci. I tak jest też w tym sensie, bo do kogoś przychodzisz, on ci mówi, ale ty to jesteś tam moherek nawiedzony. No i od razu się czuje obrażony, taki dotknięty. A myślę sobie, zawiodłem się na nim. No i tak dalej. Gołąb absolutnie bez problemu by wcale się tym nie przejął, wróciłby następny raz. Tak jest z chrześcijaninem, który też w takiej sytuacji nie martwi się o swój honor, nie martwi się o swoją godność, tylko po prostu wraca. Bo naprawdę, zobaczcie, Jezus Chrystus ze względu na mnie i na ciebie, na nas, całą swoją godność oddał. Słuchajcie, Bóg jest całkowicie niehonorowy. Bóg nie ma ani krzty honoru. Ze względu na miłość do nas jest w stanie całą swoją godność wyrzucić do kosza. Cały swój honor. Oczywiście takich rzeczy nie mówcie muzułmanom, bo wam podeżną gardła. Ale Bóg taki jest. Absolutnie się dla Niego nie liczy nic. Kiedy kocha, to kocha na całego. Do końca. Do ostatniej kropli krwi. No i dalej Jezus wyjaśnia właśnie o tym posłaniu. Mówi, będziecie mieli tych, którzy będą was za to prześladować, że jesteście chrześcijanami, że mówicie o Jezusie Chrystusie. Ale nie martwcie się, mówi, to wszystko jest dobre. To wszystko jest tak, jak trzeba. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Super, gratulacje. Ktoś cię nie lubi, dlatego że jesteś chrześcijaninem, że należy do wspólnoty. No gratulacje, no udało ci się. Spełnia się w tobie to słowo. Zobacz, super, nie? A naprawdę też trzeba brać pod uwagę zawsze jedną rzecz, że ludzie, dla nich często chrześcijanin jest solą w oku. Dlatego, że słuchajcie, dzisiaj jest naprawdę ogromna masa ludzi, którzy mają podwójne życie. Których może znamy i widzimy, że coś tam jest, że w jakiś sposób są cierpiący, ale oni zawsze mówią, że są szczęśliwi, że jest im dobrze i tak dalej, super jest. Do ciebie będą mieli pretensje, będą ci mówili, że ty jesteś hipokrytą, że ty jesteś tym świętoszkiem, że ty jesteś tam w tym kościele, który jest rytualny i nie wiadomo co. I będą cię upokarzać. Nie dlatego, że rzeczywiście tak jest, jak mówią, ale dlatego, że oni sobie ze sobą nie mogą poradzić. Teraz przeżywałem taką historię na chyba 3 tygodnie temu. Przyszła do kościoła taka kobieta, zapłakana. 30 parę lat, 2 dzieci, 1 dziecko 3 lata, 2 3 miesiące, której mąż właśnie miał wypadek i leżał na ojomie. I mówi, proszę księdza, no niech on przeżyje. No dobra, no to ja się pomodliłem za nią. No i słuchajcie, Bóg dał takie natchnienie, że rzeczywiście byłem przekonany, że uzdrawia, że wchodzi ze swoją łaską na serio, bardzo mocno i że będzie to uzdrowienie. A on wziął i umarł na tym ojomie. No więc, kurczę, myślę sobie, choroba. Nigdy nie miałem do tej pory na modlitwie. Jak Bóg mi dawał już takie natchnienia, to zawsze tak było. Potem się spotkałem właśnie z Romanem i się go pytałem. Mówię, jak to jest, nie? No to on mi oczywiście odpowiedział to, co ja bym odpowiedział. Mówię, no wiesz, bo trzeba być pokornym. No więc... Dobra, no to byłem pokorny. Przynajmniej się starałem. Słuchajcie, poszedłem do niej do domu teraz we wtorek. Bo poprosiła, żeby przyjść do domu i tak dalej, bo chciała jeszcze porozmawiać. No dobra, więc poszedłem do niej do domu. No i ona mówi, jak ksiądz mnie widzi? No ja mówię, lepiej. No tak mówi, a dlaczego? No wiesz, no ja myślę, że się nawróciłaś, bo ona wcześniej nie chodziła do kościoła, nie? Tam po tym, jak przyszła, jak się za nią modliłem i tak dalej, coś się w niej zmieniło. Zaczęła chodzić do kościoła, postanowiła uczcić dziecko i tak dalej. No, myślę, mówię, że jakaś łaska Boża, wiesz, działa z tobą, że jakieś uzdrowienie się w tobie dokonało i tak dalej. Tak, mówi proszę księdza, tak, to też. Ale mówi, wie ksiądz, że ja już nie żałuję, że on umarł. Ja mówię, dlaczego? Zszokowany. A mówi, bo wie ksiądz, znalazłam jego komórkę i weszłam na jego laptopa I okazuje się, mówi, że on tak, że kiedy ja byłam, że on ciągle miał na boku jakieś kobiety albo prostytutki. Mówi, proszę księdza, ja znalazłam jego SMS-y. Wtedy, kiedy ja byłam w ciąży w szpitalu, na moim łóżku się przewinęły przynajmniej 3 kobiety. I potem weszła na jego laptopa. Jego fotografia, którą mu zrobiłam na Cyprze, jest na wszystkich portalach seks randkowych. No i tyle. Żona o swoim mężu się tyle dowiedziała właśnie po jego śmierci. Wielu ludzi, oczywiście on nie chodził do kościoła, absolutnie mu się kościół nie podobał i tak dalej. I ona też przestała chodzić do kościoła, dzięki niemu. Więc i wtedy żeśmy zrozumieli, że rzeczywiście to był najlepszy moment, żeby on mógł odejść. Bo on tam w tym szpitalu, jak był na tym ojomie, przyszedł ksiądz, udzielił mu ostatniego namaszczenia, modlił się za niego i on odszedł. Nie wiem, czy on tam jest w niebie, czy jest w czyśćcu, ale wiem, że ma szansę. Na pewno być w tym niebie prędzej czy później. A tej szansy by może nie miał, gdyby to dalej trwało. Ona mówi do mnie tak, proszę księdza, ja wiem, teraz dlaczego on teraz odszedł, bo jakbym ja się o tym dowiedziała, a ona jest też lekarką, to ja bym mówi, nic specjalnego nie robiła, tylko po prostu już jakbyśmy byli w łóżku, mu przecięła skalpelem tętnicę udową. No, dobra, także to mówię, bo słuchajcie, dzisiaj z waszego środowiska bardzo wielu ludzi, którzy kręcą nosem na kościół, którym wy się nie podobacie, to są ludzie, którzy mają podwójne życie. Dzisiaj, słuchajcie, pornografia to jest rzecz, która po prostu dotyka ogromnej masy ludzi. Wiele żon nie ma pojęcia, jakie problemy ma jej mąż. Nie ma krzty pojęcia. Bo facetowi się oczywiście niełatwo jakoś tam otworzyć w takiej delikatnej sprawie przez własną żonę. I wielu ludzi, którzy żyją wśród was, rzeczywiście, słuchajcie, są po prostu, żyją w piekle. Tu i teraz. I dlatego, moi drodzy, jest niezbędne, żeby tracić swoją twarz z miłości do tych ludzi. Nie? Właśnie o to chodzi, że żebyśmy my wiedzieli, że ten człowiek, który robi dobrą minę, który mówi, że jest szczęśliwy, który mówi, że jest wszystko w porządku i tak dalej, bo dzisiaj jest ten taki trend, nie? Bycia cool i bycia ze wszystkim w porządku, żebyście sobie zdawali sprawę z tego, że ci ludzie, którzy są obok was, naprawdę cierpią i mają wiele grzechów ukrytych, o których nikomu nie mówią, a z których powodu naprawdę żyją w piekle. I dlatego jest rzeczą absolutnie ogromnej wagi, żeby nie lękać się, tracić swoją twarz, być jak ten gołąb, być jak ten wąż, być jak ten posłany przez Jezusa Chrystusa uczeń. To jest szalenie ważne. No i ostatnia rzecz, o której już chciałem powiedzieć, bo i tak się przedłużyło. Myślałem, że będę dużo krócej mówił, dlatego ta Ewangelia taka była długa. Więc ostatnia rzecz, o której chciałem jeszcze powiedzieć, wiecie co najbardziej powoduje, że nam się nie chce ewangelizować? To pewnie wiecie. Oczywiście pieniądze. Chęć zainstalowania się, chęć spokojnego życia, żeby sobie trochę odpocząć, żeby mieć pewne rzeczy poustawiane, stabilne, żeby nie troszczyć się o swoją rodzinę, żeby wiedzieć, że wszystko jest w porządku, że do tego pierwszego starczy i jeszcze jest na czarną godzinę coś tam odłożone. To jest to, słuchajcie, co powoduje, że chrześcijanie tracą ducha ewangelizacji. Kiedy zaczynają myśleć o tym, że po prostu jest ważne, żebym się troszczył o moją rodzinę. No i przecież Bóg nie może ode mnie wymagać takiego zaangażowania, żebym ja przestał się troszczyć o byt materialny mojej rodziny. No co, my mamy pod mostem mieszkać? A tymczasem Poczytajcie sobie w księdze proroka Ageusza. Bóg mówi jasno i wyraźnie: do mnie należy złoto i srebro. Do mnie. No. Właśnie czytałem to słowo. Mówię o tym dlatego, bo to czytałem 3 dni temu. Ale to nie wszystko. Bo to sobie tak czytałem w tym kontekście, że teraz buduję, prawda, tamte te kaplice i tak dalej, mam tam 500 000 długu i te. No i, no i właśnie tak sobie, prawda, to słowo czytałem i myślałem, że Pan Bóg chyba mnie zaprasza do nawrócenia. Żebym uwierzył, że to On jest Panem srebra i złota. No dobra, mówię, w porządku. No i słuchajcie, wieczorem tego samego dnia gość przychodzi do parafii. Mówi do wikarego: no bo ja tu chciałem dać na kościół. Daje mu kopertę i ucieka. No i w kopercie jest dość pokaźna suma pieniędzy. No i tyle. Tak, żeby mnie przekonać, że to, co rano dzisiaj czytałem, że Bóg jest Panem złota i srebra, to jak się w to rzeczywiście, jak się temu zaczyna podporządkować życie, no to się doświadcza, że tak jest. Nie? A tymczasem jest bardzo, bardzo wielu chrześcijan, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi, którzy poszli za Nim i później, jak mówi Jezus, to słowo w nich nie wzrasta, dlatego, że są pewne ciernie, którymi są troski doczesne i ułuda bogactwa. I one powodują, że to ziarno, które już było zasiane, które wzrosło, nie daje owocu. Że nie ma ewangelizacji. Że chrześcijanin nie czuje tego, że wokół niego jest masa ludzi, którzy potrzebują dobrej nowiny. Jezus mówi, to są troski doczesne i ułuda bogactwa. Że troski, krótko mówiąc, że troski doczesne, człowiek ma koncepcję, że troski doczesne da się rozwiązać za pomocą pieniądza. I o tym mówię, bo to jest, myślę, że w tej chwili problem przynajmniej tych z was, którzy już mają żony i dzieci, bądź mężów i dzieci. Bo to rzeczywiście jest ten punkt, który jest bardzo newralgiczny. Dlatego w różnych wspólnotach różnie bywa, tam gdzieniegdzie są jakieś dziesięciny, gdzieniegdzie się daje jałmużny, gdzieniegdzie się robi jakieś rzeczy, żeby pomagać właśnie tym, którzy są chrześcijanami, żeby właśnie nie bali się ryzykować po prostu pieniądzem ze względu na Jezusa Chrystusa. A Bóg oddaje 100 za 1. Naprawdę oddaje 100 za 1. Jest ten moment już ostatni, co powiem, jak święty Piotr przychodzi do Jezusa, kiedy Jezus właśnie mówi takie słowa poważne, że kto kocha żonę albo męża bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I tak dalej. Wtedy święty Piotr przychodzi do Jezusa i mówi: a myśmy zostawili wszystko, żeby pójść za Tobą. I co otrzymamy? Jezus nie mówi mu o życiu pozagrobowym, w którym będzie szczęśliwy ten Piotr, tylko mówi: wy wszyscy, którzy poszliście za mną, otrzymacie 100 razy tyle. Domów, pól, ojców, matek, prawda, że tam o żonach nie mówi. Ale mówi 100 razy tyle. W tym życiu, tym konkretnym, tu i teraz, a życie wieczne w przyszłości, w wieku przyszłym. To mówi Jezus i Jezus dotrzymuje słowa. Także, no właśnie, to jest to, o czym zawsze warto pamiętać. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Co daj, Panie Boże, amen.